Dobrze, drodzy święci, chwała Panu. W tej części zajmujemy się poselstwem ósmym. Temat tego poselstwa jest następujący. Głębsze znaczenie osoby Gedeona, walecznego Bożego wojownika. Zdumiewające jest to, że Bóg powołał Gedeona, walecznego wojownika, zanim ten jeszcze poszedł na wojnę. Przewidział, że będzie on wojownikiem w jego imieniu i będzie walczył z Bożym wrogiem. Na wstępie powiem, z Ronem mieliśmy o tym społeczność. Może jeden z braci tym się już dzielił, ale chciałbym to powtórzyć. Czasem coś jest dla nas oczywistego. Księga Sędziów. Sędzia. Kto to taki? Kim są sędziowie w Biblii? Możecie powiedzieć, że sędziowie odgrywają rolę arbitrów. Innymi słowy, w sensie prawnym, powiedzmy, że dwoje ludzi przychodzi do nich z problemem i oni podejmują decyzję. Ale nie tym się głównie zajmują. Przede wszystkim byli oni naczelnikami, przywódcami. Zajmowali się tym, żeby zaistniało przywództwo, które zbierze plemiona w jednomyślności do walki z Bożym wrogiem. Dziękujemy Panu. Bradley był kimś takim. Nie wiem, czy pamiętacie siódmy tom szkolenia dla braci. Powiedział, że jest jak Gedeon, który wzywa 300, żeby byli jednomyślni w bitwie, w którą włączona jest posługa. Co jest znaczące, to to, że Gedeonowi spośród innych sędziów w Księdze Sędziów poświęca się najwięcej miejsca. Ponad 100 wersetów. Wersety biblijne pod tematem obejmują 4 rozdziały, od 6 do 9. Zachęcam do ich przeczytania. Obecni tutaj i oglądający na wideo, przeczytajcie je. Dlaczego włączamy też rozdział 9? To znaczące, że pod koniec rozdziału 8 Gedeon odszedł do Pana, a potem coś okropnego wydarzyło się w jego rodzinie. Chcę powiedzieć dokładnie tak, jak to powiedział nasz brat. Musimy być tymi, którzy łączą się z Bogiem i odrzucają wszystko to, co z szatana. Jeśli w jakiś sposób połączymy się z szatanem, a Bóg nie będzie napełniał całej naszej istoty, nie będziemy przebywali w sferze zyskiwania Boga, podążania za Nim. To doprowadzi do chaosu, chaosu w rodzinie. I to właśnie widzimy w rozdziale 9. Całkowity chaos w rodzinie Gedeona po jego śmierci. Zapanował też chaos w społeczności Izraela. Musimy więc opanować pewne lekcje, które tu widzimy. Na inne dwie rzeczy chciałbym wskazać, które powtarzają się w Księdze Sędziów. Zacytuję werset 2:11. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Zobaczymy, co oznacza słowo Baal, kiedy zagłębimy się w plan. Myśl o tym, że dzieci Izraela czyniły zło w oczach Jahwe i służyły Baalowi, czy też Baalom, powtarza się 8 razy w Księdze Sędziów. To bardzo znaczące. Jeszcze inna sprawa powtarza się w tej księdze. W ostatnim wersecie czytamy: w tamtych dniach nie było króla w Izraelu, a każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. To powtarza się 4-krotnie w Księdze Sędziów. Te dwie myśli pokazują, z jakiego powodu zapanował chaos, nie było zwierzchnictwa. W innym z poselstw widzimy, że musimy być tymi, którzy obierają Pana za króla, męża i Pana. On jest naszym królem. Również w tej chwili chcemy obierać go za swego króla, męża, jedynego męża. Powiem tak. O tym jest mowa w innym poselstwie, ale prawdziwie mnie to uderzyło, że największą niegodziwością i największym złem jest to, że odrzucamy go jako naszego króla, pana, głowę i męża. W Bożych oczach to największa niegodziwość i największe zło. Tak więc codziennie musimy mówić: Panie, obieram Cię dzisiaj za mego króla. Wybaczcie mi, pracowałem nad wieloma planami. Bardzo znaczące jest to, że pierwszy werset z Nowego Testamentu mówi o tym, że Chrystus jest synem Dawida i synem Abrahama. Z logicznego punktu widzenia najpierw jest syn Abrahama, a potem Dawida. Ale wpierw wymienia się syna Dawida, ponieważ główną cechą Chrystusa, jaką Nowy Testament przekazuje ludziom, to, że Chrystus jest naszym królem. Jeśli obieramy go za króla, stanie się on dla nas błogosławieństwem. Syn Abrahama, czyli Izaak. W świetle listu do Galatów 3:14 to przemieniony Chrystus, który jest przemienionym synem Abrahama, przemienionym nasieniem Abrahama. On jest życiodajnym duchem, błogosławieństwem Abrahama w tym wersecie 3:14. Chcemy więc trzymać się z dala od tej wielkiej niegodziwości i wielkiego zła. Myślę, święci, że to takie cudowne. Każde słowo posługi jest tak wspaniałe, że możemy mówić: Panie, chcę obierać Cię dzisiaj za króla, mego pana, moją głowę, mego męża. Dobrze, przejdę do planu, potem jeszcze o czymś powiem. Ponownie tytuł tego poselstwa: głębsze znaczenie osoby Gedeona, walecznego Bożego wojownika. Brat Lee używa wyrażenia głębsze znaczenie. Posługuje się często tymi słowami, gdyż to znaczenie odnosi się całkowicie do wiecznej Bożej ekonomii. To, że Gedeon jest walecznym Bożym wojownikiem. Na całą Biblię, każdy jej rozdział patrzymy przez okulary Bożej ekonomii. I Biblia stanie przed nami otworem i będzie to zgodne z Bożym upodobaniem. Punkt rzymski pierwszy. Bóg wzbudził Gedeona, walecznego wojownika, i posłał go, żeby uratował Izrael spod ucisku Madianitów. Musimy zobaczyć głębsze znaczenie powodzenia, jakie osiągnął Gedeon. Dlaczego Gedeonowi się powiodło? Musimy zobaczyć głębsze tego znaczenie powodzenia, jakie on osiągnął. Na stronie lsm.org możemy obejrzeć to poselstwo wygłoszone przez brata Lee. Mówi w nim: chcę się podzielić z wami wpierw na temat głębszego znaczenia osiągniętego powodzenia przez Gedeona. i głębszego znaczenia jego porażki. Ten plan te dwie sprawy obejmuje. Ponieważ zajmujemy się studium krystalizującym, omówimy powodzenie, jakie osiągnął Gedeon w punkcie rzymskim pierwszym, a potem coś całkowicie wspaniałego na podstawie dzieł zebranych Watchmana Nee. Mówi on tam, że ta historia Gedeona pokazuje nam, jak być zwycięzcą. Nigdy nie zapomnę tego poselstwa, brata Nee. Wciąż pamiętam, jak wyjechałem z Anaheim, miałem ze sobą ten tom dzieł zebranych. Przeczytałem to poselstwo, poszedłem na spacer i rozmawiałem z Panem i modliłem się tymi słowami. Doprawdy wspaniałe. To poselstwo on wygłosił na jednej z konferencji dla zwycięzców. To było około 1934 roku. Księga Sędziów 6:12-14. Anioł Jahwe ukazał się Gedeonowi i rzekł do niego: Jahwe z tobą, waleczny wojowniku. Gedeon musiał być wstrząśnięty. Nie pochodził z plemienia Judy, nie był kimś u szczytu. Można uznać, że należał do pomniejszego plemienia. Może uważał też, że nie jest kimś, ale anioł Jahwe właśnie jemu się ukazał. Anioł Jahwe to tak naprawdę sam Chrystus, Syn Boży, posłany przez Boga, żeby zbawił Jego lud od sytuacji pełnej cierpienia. To bardzo ciekawe. Pamiętamy, jak w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia Pan ukazał się Mojżeszowi w krzewie ciernistym. Krzew płonął w środku, ale się nie spalał. Kto był w tym krzewie? Anioł Jahwe. Kiedy poczytamy dalej, odkryjemy, że anioł Jahwe to sam Jahwe. I nie tylko to. To Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wiemy, że Chrystus jest ucieleśnieniem Trójjedynego Boga. Możemy zatem powiedzieć, że sam Chrystus, ucieleśnienie Trójjedynego Boga, został posłany przez Boga, żeby uratował lud od sytuacji pełnej cierpienia. To dlatego ukazał się Gedeonowi. Cenię to, że Gedeon był szczery z Panem. Mogą tu być obecni nowi wierzący. Zachęcam również ich i młodszych świętych, żeby mieli nawyk rozmawiania z Panem. Nigdy nie zapomnę, jak w jednym z poselstw brat Lee tak powiedział: jak najlepiej radować się boskim udzielaniem? Rozmawiać z Panem. Po prostu z Nim rozmawiajcie. On wie, co się dzieje w waszym sercu. Jeśli powiecie: Panie, wszystko w porządku, on odpowie: nie mów tak. Coś jest nie tak. Dlaczego o tym mi nie powiesz? To odpowiada hymnowi 4:7. Tak wydycham z siebie smutek, tak wydycham grzech. Dlaczego? Żeby wdychać pełnię i bogactwa Twe. Napisał go Simpson. W jednej zwrotce czytamy: Panie, tchnij swojego ducha, naucz mnie, jak wdychać Cię. Pomóż wylać na Twe łono życie me, egoizm, grzech. Teraz nie mogę wylać na łono Dawida Juna życia mego własnego ja i grzechu, ponieważ on by się pogrążył w tym na metr. Możemy jednak być szczerzy z Panem przez cały czas. Możemy wydychać to, co negatywne, żeby Jego wdychać. Możemy Go wdychać, dzięki czemu możemy Go wydychać w innych. Za chwilę o tym powiemy. Gedeon więc powiedział, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Następnie przypomina Panu o wszystkich cudach, jakie ojcowie ich powtarzali, o wyprowadzeniu z Egiptu, a teraz Jahwe nas porzucił i oddał w ręce Madianitów. To szczere słowa skierowane do anioła Jahwe, który jest Panem. Pan jest jednak wspaniały. Mógł powiedzieć, nie nastawiaj się negatywnie, ale tak nie powiedział. Wtedy Pan zwrócił się do niego. Czytamy, że anioł Jahwe tam siedział. Gdzie? Może pod drzewem? W każdym razie czytamy, że anioł Jahwe zwrócił się do niego. Nie powiedział, nie powinieneś tak mówić, powiedział Gedeonie, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Posłuchajmy, przecież to ja Cię wysyłam. Co Wy na to? Wysyłam Cię. Święci, kiedy to przeczytałem, przypomniały mi się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana 8:29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jest mu miłe. I możemy sobie pomyśleć, nie zawsze czynię to, co jest miłe Ojcu czy Panu. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że ta osoba przebywa w nas. I kiedy ćwiczymy swego ducha, utożsamiamy się z Nim. Utożsamienie znaczy, że jesteśmy z Nim jedno. Możemy więc powiedzieć Panu, Panie, skoro mnie posłałeś, chcę, żebyś był ze mną, jak Ojciec był z Tobą, kiedy Cię posłał. Pan odpowie na taką modlitwę. Na pewno odpowie. Pamiętam o pewnym zdarzeniu sprzed lat. Benson poprosił mnie, bym gdzieś pojechał z innym współpracownikiem. To mnie trochę zaskoczyło, więc gdy byłem sam, zawołałem do Pana i Pan dał mi werset. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Tak to odczuwałem. Pan posłał Cię, Ed, i będzie z Tobą. Przejdźmy do punktu A. Głębsze znaczenie powodzenia, jakie osiągnął Gedeon, obejmuje cztery rzeczy. Punkt A opisuje pierwszą z nich. Gedeon słuchał uważnie Słowa Bożego, co było rzadkością pośród dzieci Izraela w tamtym czasie. Nie chcemy, żeby tak było z nami. Musimy się modlić, zanosić prostą modlitwę. Panie, uczyń mnie kimś, kto słucha uważnie Twego słowa. Panie, cenię sobie Twe słowo. Chcę też się modlić, byś przemawiał do mnie codziennie. Chcę słuchać. Nie chcę jedynie słowa Logos. Oczywiście muszę zagłębiać się w spisane słowo, ale chcę, żebyś przychodził do mnie jako żywe słowo, w tym słowie Logos, żebyś mógł się stać dla mnie zastosowanym słowem. W każdym razie, chcemy uważnie słuchać Słowa Bożego przez cały czas. Czytamy dalej, co było rzadkością pośród dzieci Izraela w tamtym czasie. Święci, kiedy przeczytałem to słowo rzadkością, przypomniała mi się pierwsza księga Samuela. Przeczytam wam kilka wersetów. Samuel był chłopcem. Jego matka, Anna, wołała, modliła się w sercu i wołała do Pana. Heli widział, jak poruszała wargami, ale bezgłośnie. Ponieważ nie miał duchowego rozróżnienia, niestety, myślał, że może ona jest pijana i że nie powinna była pić. Zwróciła się do niego słowami, wylałam swą duszę przed Panem. Powiedziała mu, że wylała to, co miała w duszy, że chce mieć syna. On odparł, niech Pan spełni Twą prośbę. I Pan ją spełnił. Kiedy prosiła Pana, rzekła, że jeśli da jej syna, zwróci mu go, żeby służył mu przez całe życie. Kiedy więc Samuel był mały, miał z 3 lub 5 lat, ona z mężem przyprowadziła go do świątyni i zostawiła go z Helim pod jego nadzorem. Pamiętam, jak pierwszego dnia poszedłem do przedszkola, matka zostawiła mnie na przystanku autobusowym. Wsiadłem do autobusu, wyjrzałem przez okno, ona płakała. Mi nie było źle, bo byłem podekscytowany tym, że pierwszy raz jechałem do szkoły, ale dla matki nie jest to łatwe. Podaję jedynie przykład. Ale Anna to uczyniła. Nie sądzę, że płakała. Może było jej smutno, ale jednocześnie napełniała ją radość, ponieważ Pan odpowiedział na jej modlitwę. I oto Samuel. On tak naprawdę spał obok Arki Jahwe. O tym przeczytamy w Biblii. To najlepsze miejsce w świecie do spania. Arka Jahwe oznacza obecność trójjedynego Boga. On tam spał. W pierwszej księdze Samuela 3:1, wiecie, o czym przeczytamy? Powiedziałem o tym, co było rzadkością w owym czasie. Werset ten mówi: Słowo Pańskie było w tamtych czasach rzadkością. Widzimy to słowo, rzadkość. Oznacza to, że prawie, że utracono Boże przemawianie. Prawie. Było to rzadkością w owym czasie i w czasach Gedeona. Też było to rzadkością u dzieci Izraela. Dzięki Panu, on znalazł kogoś o imieniu Gedeon, kto słuchał jego słowa. Pamiętamy też, że 3-krotnie Pan zawołał na Samuela. Kiedy pierwszy raz zawołał, ten poszedł do Helego, ponieważ myślał, że Heli go woła. Obudził więc Helego i zapytał, czy go potrzebuje. Nie, nie, nie. Idź spać. Za trzecim razem Heli zrozumiał, że to Pan woła na chłopca i powiedział mu coś wspaniałego. W studium życia pierwszej, drugiej księgi Samuela Bradley powiedział o Samuelu, że ten nauczył się tego, co pozytywne od Helego, ale też widział u niego to, co negatywne. To stało się dla niego ostrzeżeniem i zachowało go przez całe życie. Bardzo to sobie cenił. Pamiętam, jak dzieliłem się tym kilka lat temu z drogim bratem. Wydawało się, że znajdował się on w takiej samej sytuacji. Zaczerpnął to, co pozytywne, z miejsca, gdzie wyrastał. Powiedziałem mu: bracie, inne rzeczy niech będą dla ciebie jak święte ostrzeżenie i niech to ustrzeże cię przez całe życie. James jest tu, też Tom. Mogę zaświadczyć w imieniu tych braci i swoim, że kiedy byliśmy z Bensonem, nic nie służyło za ostrzeżenie na całe życie. Czyż nie, Tom? Wszystko było czymś pozytywnym, ponieważ on był całkowicie jedno z posługą wieku. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dobrze. Co więc Heli mu odpowiedział? To wpłynęło na całą postawę Samuela. Samuelu, gdy cię ponownie zawoła, powiedz, mów o Jahwe, bo sługa twój słucha. Tak musimy się modlić i taką przybierać codziennie postawę w swoim życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła. To pierwsza księga Samuela 3:9. W wersecie 10 podoba mi się, jak Pan zawołał na Samuela. Samuelu, wykrzyknik, Samuelu, wykrzyknik. Kiedy Bóg mówi i stawia wykrzyknik, lepiej słuchajmy. Samuel więc zrobił tak, jak mu Heli powiedział, rzekł, mów, bo sługa twój słucha. W wersecie 19 czytamy, i rósł Samuel, a Jahwe był z nim, i żadnego ze słów jego, słów Samuela, nie pozostawił niespełnionym. Dlaczego? Ponieważ słowa Samuela były pańskimi słowami. Jahwe więc był z Samuelem i nie pozostawił żadnego ze słów Samuela niespełnionym. Kolejny werset, 20. I dowiedział się cały Izrael, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. I werset 21. Pan zaś nadal ukazywał się w Szilo. Tego powinniśmy doświadczać. Pan bowiem objawiał się w Szilo Samuelowi w swoim słowie. W taki sposób więc Pan objawia się nam. Objawia siebie nam przez słowo. Mamy bieżące słowo i spisane słowo. Musimy mieć kontakt z Nim, Jego żywym słowem, w spisanym słowie. Kiedy tak czynimy, On staje się zastosowanym słowem Ducha dla nas. Słowa, które Wam mówię, te słowa noszą na sobie nasze imię, moje imię. Te słowa są duchem i życiem. Chcemy, żeby tak było codziennie. Inny przykład? Marii. Kiedy Gabriel złożył szczególną wizytę Marii, anioł ten był oczywiście posłany w imieniu Trójjedynego Boga. To ciekawe. Jest Gabriel, Lucyfer, Michał. Zostawmy Lucyfera. Dziękujemy Panu za Michała. Toczy on bitwy i teraz ochrania Izrael. Także właśnie teraz ochrania Izrael. Teraz właśnie. Nawet teraz. Gabriel, sprawozdawca, przekazuje niektórym Bożą nowotestamentową ekonomię. Ukazał się więc Marii i powiedział, poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ona powiedziała do Gabriela, jak to się stanie, skoro nie poznała mężczyzny? A anioł odpowiadając, rzekł do niej, Duch Święty zejdzie na ciebie i moc Najwyższego cię odcieni. I dalej, w wersecie 1:37 w Ewangelii Łukasza, Gabriel mówi słowa, które Pan Jezus powtarza nieraz w Ewangeliach. Ponieważ u Boga nie będzie niemożliwe żadne słowo. Żadne słowo. Podobają mi się te słowa. Ponieważ u Boga nie będzie niemożliwe żadne słowo. Czy nie podobają się Wam te słowa? A Maria? Taką i my powinniśmy mieć postawę. Oto niewolnica Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Tak powinniśmy się modlić. Jestem Twoim niewolnikiem. Niech mi się stanie według Twego słowa. To pierwsza rzecz o Gedeonie. On słuchał Słowa Bożego, słuchał uważnie. Przytaczamy tu wiele innych bardzo dobrych wersetów. Księga Objawienia 1, 10 i 12. Jan mówi: byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem. Nie przed sobą, ale za sobą. Innymi słowy, patrzę w ogóle nie tam, gdzie trzeba. Cała moja istota musi się obrócić. Więc się obraca i mówi: i usłyszałem za sobą donośny głos, jak dźwięk trąby. I dalej: i obróciłem się. Obyśmy wszyscy to teraz zrobili. Obróciłem się, aby zobaczyć głos, który ze mną mówił. A gdy się obróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieka. Wspaniałe. Księga Izajasza 54 i 5 mówi o ludzkim życiu Pana. Nie zacytuję tych wersetów dosłownie, ale zgodnie z naszym i Pańskim doświadczeniem, On budzi mnie co rano. Co wy na to? Czy chcecie, żeby Pan budził was co rano? Chartel, wstań! Jeszcze zanim budzik zadzwoni. Nie wciskaj drzemki. Mamy iPhony. Uczę się wciąż, jak go obsługiwać. Możemy wybrać, by budzik zadzwonił ponownie za 5 minut, albo go po prostu wyłączyć. Zawsze wyłączam. Dzięki Panu za to. Jestem tak wdzięczny, że zazwyczaj wstaję jeszcze zanim budzik się włączy. Muszę też wyznać, że wiele mi też brakuje w tej kwestii. Mówię to teraz do siebie. Zanim pójdę dziś spać, chcę poprosić Pana: Panie, obudź mnie jutro. Chcemy, żeby On nas budził co rano. Po co? Czytamy, że On budzi me ucho. Możemy to też przetłumaczyć: On otwiera me ucho, bym słyszał jako ten, kogo poucza. Innymi słowy, jesteśmy Pańskimi uczniami. Uczymy się. Bradley pewnego razu miał obawy. Powiedział: wy bracia, którzy nadzorujecie szkolenie, nie podkreślajcie, że jesteście tymi, którzy szkolą. Tak naprawdę uczycie się, jak i wszyscy pozostali święci. Musimy więc być tymi, którzy co rano słuchają, jak ci, których się poucza. I dalej, co się dzieje? Tu mowa jest o Pańskim ludzkim życiu, Jego relacji z Ojcem. Pan Jahwe dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Ponieważ więc jego ucho było otwarte, gdyż ojciec budził go co rano, słyszał on jego słowa, a potem ojciec dawał mu język uczonych, aby umiał znużonemu, o których się troszczył, mówić słowo dla niego. Czyż nie jest to wspaniałe? Święci, nas wszystkich Pan pasie za pośrednictwem różnych braci i sióstr. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że dany brat modli się za nas? Przeprowadziłem się do Anaheim w styczniu 1992 roku. Był pewien brat w tutejszym kościele. On mi o tym nie powiedział. Nie byłem z nim w grupie, ale widziałem na spotkaniu modlitewnym, na spotkaniu w Dzień Pański. Wiedziałem, że on się za mnie modli. I bardzo to sobie ceniłem. Mówił mi o pewnych rzeczach. Jak na przykład, kiedyś byłem chory. Nie poszedłem na spotkanie. Powiedział mi: bracie, brakowało nam ciebie. Ale to, że musiałeś cierpieć, pokazuje, iż Pan naprawdę Cię kocha. Naprawdę to sobie ceniłem. Ten brat jest teraz z Panem. Brat Tom znał go bardzo dobrze. Księga Wyjścia 21:6 mówi o Panu, który jest Zbawicielem, niewolnikiem. Pan Jezus mówi do Ojca: kocham mego Pana, moją żonę, dzieci, nie odejdę wolny. Ojcze, kocham Ciebie jako mojego Pana. Kocham Kościół, który jest moją żoną. Kocham dzieci, czyli świętych. Należę do Ciebie na zawsze. Musimy być jedno z Panem i mówić to samo do Niego. Panie, kocham Cię, mego Pana. Kocham Kościół, świętych. Tobie oddaję swego ducha, duszę, ciało, otoczenie, całą przyszłość, żebyś realizował swoją ekonomię w odzyskiwaniu. A wówczas nasze poświęcenie będzie zawsze świeże i będziemy szczęśliwi. Dobrze, przejdźmy do punktu drugiego. Kiedy Duch mówi do kościołów, potrzebujemy otwartego, obrzezanego, oczyszczonego i namaszczonego ucha, aby to usłyszeć. W ostatnich 3-4 latach posługi brata Lee, on często mówił, żeby zanosić krótkie modlitwy. Krótko się módlcie tymi fragmentami. Możemy tak robić, mówić: Panie, obdarz mnie otwartym uchem, obrzezanym uchem. To znaczy: Panie, chcę, żeby ciało zostało odcięte i bym Cię słyszał. Chcę, byś moje słuchanie oczyścił w drogocennej krwi, namaścił sobą bezcennym duchem, bym słyszał, jak Duch przemawia. Księga Objawienia 2:7. Kto ma ucho, niechaj usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Tego chcemy, zwłaszcza słuchać na spotkaniach posługi, słuchać tego, co mówi Duch. To nieszczęście, jeśli przychodzimy, zwłaszcza na spotkanie, tak jak to, i nie słyszymy, co mówi Duch. Chcę być tutaj całkowicie otwarty na to, by słuchać, co Duch mówi. Może Duch powie coś do mnie, czego nie planowałem powiedzieć. Ostatnio to mi się zdarza bardzo często. Wszystko to przychodzi do mnie, kiedy się dzielę. W każdym razie postaram się ograniczać w tym poselstwie. Wszystkie te wersety więc to pokazują, zwłaszcza na przykładzie trędowatego. Trędowaty musiał krwią pomazać płatek prawego ucha, prawy duży palec u ręki i u nogi, a potem zastosować olejek. Najpierw była krew, potem olejek. Watchman Nee napisał w jednym z hymnów: najpierw krew, potem olejek. Co to oznacza? Potrzebujemy oczyszczenia krwią i namaszczenia duchem, żeby to oczyściło nasze słuchanie i je namaściło, byśmy słuchali Słowa Bożego. Mamy uszy z jednego powodu, byśmy słuchali Boga, Jego Słowa. Pewnego razu brat Lee przebywał w pewnym otoczeniu i ktoś mówił coś, co nie było właściwe. Inny brat przepraszał brata Lee: przykro mi z tego powodu. Bracie, nie martw się. Wyćwiczyłem się w tym, by tego nie słuchać. Czyż nie jest to wspaniałe? Wyćwiczyłem się w tym, by tego nie słuchać. Jego duch był taki silny, gdyż bardzo go ćwiczył. Musimy więc ćwiczyć swego ducha, by słuchać Słowa Bożego. Święci, to jest bardzo ważne, ponieważ to, czego słuchamy, rządzi tym, co robimy i jak postępujemy. Ta sprawa zatem stosowania krwi i olejku na prawy duży palec oznacza, że wykonujemy Boże rzeczy w jego ekonomii i dla niej. I trzeba to oczyścić krwią i namaścić duchem. Ale rządzi tym to, co słuchamy. Wiele rzeczy przeżyliśmy w kościele. Tom i James pamiętają? Nie powiem, z jakiego źródła to szło, ale swego czasu w Stanach Zjednoczonych rozpowszechniano kasety magnetofonowe po kościołach z negatywnym przemawianiem ze spotkania w pewnym mieście. To było bardzo negatywne. Nie chciałem w ogóle tego słuchać. Wiecie, także Benson, Ray i ja, a także Elton, modliliśmy się i mieliśmy razem społeczność. Mieliśmy uczucie, żeby ostrzec kościoły i tak zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, święci, mówimy wam o tym, nie słuchajcie tej kasety, która dochodzi wszędzie, ponieważ to istna trucizna. Jeśli trochę jej weźmiecie, was zatruje. Nie chcemy się zatruć. Nie chcemy, żebyście się zatruli. Chcemy słuchać słowa tej posługi. Chcemy, żebyście słuchali zdrowego nauczania tej posługi. Zdrowe nauczanie to nauczanie o wiecznej Bożej ekonomii. To coś zdrowego, higienicznego, pełnego życia, co was ożywi. Jeśli będziecie słuchać tej kasety, to was uśmierci i wpłynie na wasze działania i postępowanie. Widzimy więc, że to, czego słuchamy, ma duże znaczenie. Przejdźmy do drugiego czynnika. Punkt B. Gedeon usłuchał Bożego Słowa i na jego podstawie działał. Czyż nie jest to wspaniałe? Usłuchał Bożego Słowa. Na tym się nie kończy. I na jego podstawie działał. List do Hebrajczyków 11:32-33. Pierwszy werset z tego listu podaje nam definicję wiary. Wiara zaś jest konkretyzacją rzeczy, na które ma się nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których się nie widzi. Dalej wymienia się różne osoby ze Starego Testamentu, jak one czyniły wszystko przez wiarę. W tych wersetach 32 i 33 autor tego listu, sądzę, że to był Paweł, mówi, i cóż jeszcze powiem? Czasu mi zabraknie, jeśli opowiem o Gedeonie, Baraku, łącznie z Deborą. Debora miała Baraka za swe okrycie. Usłyszymy o tym trochę później. Samsonie, Jeftem, to byli sędziowie o Dawidzie i Samuelu i prorokach. W każdym razie Gedeon postępował przez wiarę. Dlaczego? Ponieważ okazywał posłuszeństwo Bożemu Słowu. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. W taki sposób wiara w nas się wlewa. Gedeon więc posłuchał się Bożego Słowa i na jego podstawie działał. Święci, skieruję teraz do was osobistą społeczność. Pamiętam, że któregoś razu, kiedy usłyszałem słowo posłuchał się, to mną trochę wstrząsnęło, jakby cofnęło do Starego Testamentu i prawa. Musimy okazywać posłuszeństwo, ulegać. Potem zobaczyłem to, o czym mówi punkt pierwszy. W tym testamencie widzimy Chrystusowe życie posłuszeństwa i uległości. Co wy na to? Mamy to życie uległości w swoim duchu. Życie, jego życie posłuszeństwa w naszym duchu. Jakaż dobra nowina. Tak się cieszę, że mogę dziś głosić Ewangelię. Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale powiedział: jestem gotów głosić Ewangelię i tym, którzy są w Rzymie. Oni już byli wierzącymi. To pokazuje, że Paweł uważał za Ewangelię cały list do Rzymian. Usprawiedliwienie, uświęcenie, ciało Chrystusa, miejscowe kościoły, scalanie ciała Chrystusa, rzeczywistość ciała Chrystusa. To wszystko to Ewangelia, Ewangelia Boża. Ta Ewangelia obejmuje wszystko z Bożej ekonomii. Przeczytam dalszą część. Widzimy Chrystusowe życie posłuszeństwa i uległości. Jeśli będziemy postępowali według Ducha, samorzutnie wypełnimy sprawiedliwe wymagania prawa. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ w liście do Rzymian 8:4 czytamy: aby sprawiedliwy wymóg prawa był wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według upadłego ciała, lecz według Ducha. To z pewnością pokazuje, że kiedy żyjemy, poruszamy się i jesteśmy według swego zespolonego ducha, samorzutnie wypełniamy wymogi prawa. Nie obejmuje to potu. Samorzutnie wypełnimy sprawiedliwe wymogi prawa. W liście do Filipian 2:5 Paweł powiedział: niech będzie w was ten umysł, który był też w Chrystusie Jezusie. To Boże udzielanie. To Bóg, który udziela Chrystusowego umysłu do naszego umysłu. Czyż nie jest to wspaniałe? W przypisie przeczytamy o tym, żeby myśleć to w sobie. Innymi słowy, chcę, żeby to, co Chrystus myśli, i wy byście myśleli. Niech będzie w was ten umysł, który był też w Chrystusie Jezusie. To ten sam umysł, święci. Czyż to nie cud, że nasz umysł tak został uczyniony, żeby zawierał myśli trójjedynego Boga? Myśli Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga? Cóż więc to za umysł? Przejdę dalej. Chrystus przyjął postać niewolnika. Taki umysł powinniśmy mieć. Umysł niewolnika. Jesteśmy tu, by służyć świętym w taki sposób jak Chrystus. Czytamy, że On uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż po śmierć, i to śmierć na krzyżu. Mamy więc Jego życie posłuszeństwa, które zawsze bierze krzyż. Zawsze idzie na krzyż i przyjmuje postać niewolnika. Święci, bardzo lubię werset z Ewangelii Marka o tym, że Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. Nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. W książce Wszechzawierający Chrystus Bradley powiedział, że najszczęśliwsi w życiu Kościoła są ci, którzy służą, którzy idą za Panem i w jedności z Nim służą. Pamiętam, jak tylko co przyszedłem do życia Kościoła. Pierwsze moje spotkanie, na którym byłem, się zakończyło i okrążyli mnie święci. Trochę mnie to przestraszyło. Wszyscy mnie okrążyli i zapraszali na posiłek. Przedstawiali się i zapraszali do siebie do domu. Może dlatego, że byłem z Houston. Teraz jestem taki duży. Byłem w tylu domach, jadłem tam posiłki. Jestem tak wdzięczny do teraz za to, jak święci mnie tam paśli. Ale był taki czas, kiedy pobraliśmy się z Ruth i zacząłem się zastanawiać. Święci już mnie nie zapraszają tak często do siebie. Coś jest nie tak. Pan coś do mnie powiedział w środku. Ed, już nie jesteś niemowlęciem. Ty musisz zapraszać świętych. Musisz zacząć ich gościć, im służyć. Kiedy jesteśmy niemowlęciem, służą nam. Jesteśmy malutcy. Dziecku trzeba podać butelkę, usłużyć mu. Nie podam mu szklanki mleka. Kiedy jednak dorastamy, Sami bierzemy mleko. Pan więc mówił mi, że już nie jesteś dłużej niemowlęciem, że sam powinieneś zapraszać świętych. Kiedy Pan to do mnie powiedział, mieszkaliśmy w mieszkaniu. Nie mieliśmy prawie mebli, żadnych krzeseł. Zadzwoniłem, zaprosiłem świętych. Ruth zapytała, co robisz, Ed? Nie mamy krzeseł. Odparłem, nie martw się, wybieram się do sklepu i kupię kilka. Były metalowe i składane. Żaden kłopot. I zapraszaliśmy świętych. Zawsze planowaliśmy zaprosić kogoś w Dzień Pański na posiłek. Nie wiem, czy James i Tom tak robili. Zawsze zapraszałem więcej świętych do domu niż Ruth o tym wiedziała. Ona spodziewała się tylu, a ja tylu zapraszałem. Zapraszałem więcej osób. Pytała, Ed, co robisz? Mówiłem, nie martw się. Jeździłem po kurczaka z Rożna. I po sprawie. Kiedy zapraszamy świętych, kiedy ktoś mnie zaprosi, nie myślę tak dużo o jedzeniu. Jem posiłek, mówię, siostra, jakie to smaczne. Po prostu cieszę się, że mogę być ze świętymi. Posłuchajmy. Ruth nauczyła się gotować w życiu Kościoła. Teraz to myślę, że jest naprawdę dobrą kucharką. Naprawdę dobrze gotuje. Któregoś razu, niedługo po ślubie, przygotowała potrawkę z serem, czyli ryż z serem i mięsem. Zaprosiliśmy świętych, spojrzałem na talerz. Tylko ryż i ser, żadnego mięsa. O, Panie Jezu, nie powiedziałem tego głośno. Nie obwiniłem jej za to. Gdybym to ja gotował, to byłby tylko sam ryż, bez sera i kury. Chodzi mi tu o to, że ona nauczyła się gotować w życiu Kościoła. Jestem za to wdzięczny. W każdym razie musimy słuchać Bożego Słowa i na Jego podstawie działać. Jak możemy działać? Obierając Chrystusa za nasze życie i osobę. Dzieje apostolskie nadal się piszą. Księga Daniela 11:32 mówi, lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Kiedy znamy Boga, podejmiemy działania. Nikt nie powie wam, by podejmować działanie. Kiedy tylko co zostałem zbawiony, pracowałem w firmie naftowej, tylko co skończyłem uczelnię. Pamiętam, jak pytałem Pana, co mam teraz robić? Odbierałem wrażenie, że mam czytać Biblię. To pierwsze, co musimy robić, czytać Biblię. Zacząłem więc ją czytać. Potem miałem społeczność z Panem i Pan rzekł, musisz głosić Ewangelię. Jestem taki dobry dla Ciebie i taki rzeczywisty. Wiesz o mnie? Mów innym o mnie. To było fantastyczne, że Chrystus był dla mnie tak rzeczywisty. Pamiętam, jak jechałem któregoś dnia do pracy. Wciąż pamiętam imię mego kolegi. Powiedziałem mu, Bill, chcę, żebyś wiedział, że spotkałem Jezusa. Kogo spotkałeś? Jezusa. Patrzył na mnie z niedowierzaniem. Opowiedziałem mu więc, jak zostałem zbawiony. Tak, po miesiącu zaprosił mnie do siebie. Nie wiedziałem nawet, co robię. Głosiłem. Nikt mnie tego nie nauczył. Jakoś to zrobiłem. Ogłosiłem mu Ewangelię. On się pomodlił, został zbawiony i się odrodził. Powiedział, Ed, wiedziałem, że to się ze mną stanie, kiedy przyjechałeś. Kiedy jechałem już do domu, samochód jakby unosił się nad betonem. Byłem taki szczęśliwy. Chodzi mi to o to, że kiedy znamy Pana od strony doświadczenia subiektywnie, kiedy Nim się radujemy, inni nie muszą wam mówić, byście głosili Ewangelię. jak bracia w Houston mówią, dobrze, trzeba, żeby kilku braci przeniosło krzesła w tamten kąt. Kto tym się zajmie? Wielu braci wstawało. Prosili, żeby część usiadła. Dzisiaj, niestety, brat wstaje, może któryś ze współpracowników, czy jacyś bracia mogą wstać, którzy by pomogli? Trzeba 25. Wstaje 5. I bracia muszą powiedzieć, czy może jeszcze 5? Wstaje 10. Może jeszcze z 5? Jeszcze z 5? Tak być nie powinno. Jeśli kochacie Pana, chcecie po prostu służyć. Punkt drugi. Jeśli podchodząc do prawa będziemy zajmowali postawę, że obchodzi nas jedynie litera przykazań, doznamy tylko jednego aspektu prawa, a mianowicie litery, która zabija. Jeśli jednak przyjmiemy każdą cząstkę tego prawa, podoba mi się to, za słowo wytchnięte przez Boga, którego kochamy, doznamy innego aspektu prawa, a mianowicie życia oddajnego ducha. Wówczas prawo będzie pełnić funkcję udzielania Boga nam, którzy Go w miłości poszukujemy. Nie chcemy więc być tymi, którzy przestrzegają litery, ale tymi, którzy Pana w miłości poszukują. Wersety to popierają. Punkt trzeci. Być witalnym to być żywym i aktywnym. Jeśli zapoznamy się z całą społecznością na temat grup witalnych, w taki właśnie sposób Bradley definiuje, co to znaczy być witalnym. To być żywym i aktywnym. W jaki sposób? Za sprawą napełnienia duchem od wewnątrz i na zewnątrz. To oznacza, że duch jest naszą wewnętrzną zawartością i zewnętrznym odzieniem. Radowałem się tym, jak Pan w Dziejach Apostolskich powiedział uczniom, że chce, aby oni pozostali w Galilei. Posłuchajmy, aż zostaną przyodziani w moc z wysoka. Cóż to za odzienie? Musimy zostać napełnieni od wewnątrz i od zewnątrz. I dalej czytamy. Głoszenia Ewangelii oraz nauczania prawd. Głoszenia Ewangelii oraz nauczania prawd. To cytat z posługi. Głoszenia Ewangelii oraz nauczania prawd w każdym czasie i w każdym miejscu. Za sprawą czego? Zagłębiania się w Słowo Boże. W Psalmie 119, jeden z wersetów, jak pamiętam, mówi: Panie, szukałem Cię całym sercem. Innymi słowy, kiedy psalmista przyszedł do Słowa, przyszedł do Niego całym sercem, nie połowicznie. Musimy więc zagłębiać się w Słowo w celu powiększenia i szerzenia Pana. Wiele z tych wersetów mówi o napełnieniu duchem od wewnątrz i na zewnątrz. Przejdźmy teraz do punktu C. W punktach A i B zobaczyliśmy, z jakich dwóch powodów Gedeon osiągnął powodzenie. Teraz punkt C. Gedeon zburzył ołtarz Baala, naczelnego boga Kananejczyków płci męskiej. Aż trudno to sobie wyobrazić, że dzieci Izraela obrały sobie naczelnego boga Kananejczyków za swego boga. Powiedział też Gedeonowi, żeby ściął Aszerę. Przy ołtarzu Baala zawsze była Aszera, drewniana rzeźba, słup. Aszera to naczelna bogini płci żeńskiej u Kananejczyków. Kiedy Gedeon to uczynił, poruszyło to Boże serce, ponieważ Bóg nienawidził bożków, uważał je za mężczyzn, z którymi jego żona, Izrael, popełniała nierząd. Pan jest naszym mężem. Uważał je za mężczyzn, z którymi jego żona, Izrael, popełniała nierząd. Bożki to nie zaledwie zewnętrzne rzeczy, Można mieć bożki w sercu. To coś, co zastępuje Chrystusa. Coś, co kochamy bardziej niż Jego. Rzeczy, za którymi możemy bardziej podążać niż za Chrystusem. Te wszystkie bożki trzeba rozbić. Powiemy o tym. Dobrze, przeczytam do końca. Z samej natury rzeczy, bożek to wszystko w nas, co kochamy bardziej niż Pana i co zastępuje Go w naszym życiu. To dlatego w Księdze Ezechiela 14:3 Pan powiedział prorokowi: Synu Człowieczy, ci ludzie postawili swoje bożki w swym sercu, co oznacza, że w sercu mieli coś, co kochali bardziej niż Pana i co Go zastępowało w ich życiu. Pozwólcie, że jeszcze czymś więcej się z Wami podzielę. Słowo Baal znaczy Pan lub posiadacz. Kiedy Kanaanejczycy oddali cześć Baalowi, złożyli mu w ofierze kadzidło, składali mu ofiary. Chcę Wam pokazać, jak było to niegodziwe. Składali mu w ofierze nawet dzieci. Czyż to nie okropne? Ale to prawda. Oddawanie czci Baalowi często obejmuje niemoralne działania, jakie podejmują jego czciciele. To było aż na tyle okropne. Wyobraźcie sobie, jak Pan musiał to odbierać. To po prostu przerażające. Tak więc Gedeon zburzył ten ołtarz, który należał do jego ojca. Aszera była Aszerą jego ojca. Jahwe powiedział do niego: weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego, 7-letniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij słup, który jest przy nim. To nie była błahostka. Czytam dalej. A zbuduj dla Pana, Boga Twego, na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Czy wiecie, co uczynił Gedeon? Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Chwała Panu, w każdym razie to uczynił w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty, i byli zdenerwowani. Kolejny punkt. D. Za sprawą zburzenia ołtarza Baala i ścięcia Aszery, która należała do jego ojca, Gedeon poświęcił swoją więź z nim i możliwość przebywania w jego towarzystwie, żeby podążać za Jahwe, ponieważ taka społeczność Izraelitów oddawała cześć Baalowi i Aszerze. Tym się zajmowali. Nawet jego ojciec to robił. Mimo to cenię sobie jego ojca. Powiem dlaczego. Za chwilę. Tak więc Gedeon musiał poświęcić naturalną więź i możliwość przebywania w jego towarzystwie. To, że Gedeon dopuścił się takiej rzeczy, wymagało od niego poświęcenia własnych spraw, a jego ofiara wielce przesądziła o jego powodzeniu. Święci, gdybyśmy usłyszeli od świętych wokół świadectwa, zobaczylibyśmy, ile oni poświęcili. Znaliście brata Francisa Bolla. Tyle poświęcił, żeby iść drogą odzyskiwania. Pamiętam, jak byłem na spotkaniu, brat Lee rzekł do Francisa: Francis, wiem wszystko, przez co przechodziłeś, i modliłem się za ciebie. Rozmawiałem z Panem szczerze. Panie, jak Francis to przejdzie? Ponieważ wiele ucierpiał, ale przez to był filarem w Pańskim odzyskiwaniu. Poświęcił własne sprawy, gdyż zobaczył wieczną Bożą ekonomię. Dalej czytamy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Mówili tedy jeden do drugiego, któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli do Joasza, wyprowadź swego syna. Niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. I tu podoba mi się postać Joasza. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim, czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerubal, powiadając, niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Imię Jerubal znaczy, niech Baal walczy. Tak się cieszę, że Joasz opowiedział się za synem. Jakby mówił, dziękuję Panu, że Gedeon to zrobił za mnie. Obronił Gedeona. Niech Baal walczy. Myślę, że wiedział, iż Baal nic nie zrobi, gdyż nie był rzeczywisty. W każdym razie, to ja tak przedstawiam. Punkt E. W wyniku powyższych czterech czynników Gedeon otrzymał nagrodę. Co było jego nagrodą? Wstąpił na niego duch ekonomiczny. Stał się zatem potężny i z zaledwie 300 mężami pokonał dwóch książąt i dwóch królów, którzy mieli ludzi przychodzących tak tłumnie jak szarańcza. A liczba wielbłądów była niezwykle wielka. Gedeon przedstawia sobą człowieka żyjącego w związku z Bogiem. Boga człowieka, żeby wypełnić Boże Słowo i zrealizować Bożą ekonomię. Wyobrażacie to sobie? Zaledwie 300 mężów. Księga Sędziów 8:10 mówi, że po zakończonej bitwie niedobitków z Madianitów było 15 tysięcy. 120 tysięcy poległo. 120 tysięcy do 300. 450 wojowników na jednego. To ponad wszelką wątpliwość dowodzi, że nie Gedeon był bohaterem. Bóg był bohaterem. Tego on właśnie chciał. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Pochodzi to z dzieł zebranych brata Nin. Wybranie zwycięzców widzimy w wybraniu przez Boga Gedeona i 300 mężów, żeby z nim walczyli i pokonali Madianitów. Tu mowa jest o wybraniu zwycięzców. Kilka ważnych rzeczy tu dostrzegamy, którymi się dzieliliśmy. Wpierw ukazał się mu anioł Jahwe. Wierzę całym sercem, że każdemu, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, Pan przynajmniej raz ukazał się nam. Chcemy być jak Paweł, kiedy to Pan powiedział w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, że uczyni go sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, w których mnie zobaczyłeś, jak i tych, w których ci się ukażę. Nie przestanę ci się ukazywać. Taki Pan ukazał się Gedeonowi. Potem powiedział, posłałem cię. Pan powiedział Gedeonowi, z pewnością będę z tobą. Posłuchajmy. Uderzę Madianitów jak jeden człowiek. Innymi słowy, owych 301, włącznie z Gedeonem. Nawet nie 301, 302, włącznie z przetworzonym trójjedynym Bogiem. Ta liczba 301 jest znacząca. Byli oni wszyscy jednomyślni, ale jest jeszcze inna osoba. To czyni ogromną różnicę. To bohater pisany wielkimi literami. Przejdę dalej. Chciałbym odpowiednio podzielić się kolejnymi treściami. Wiemy, jak Pan wskazał na owych 300. Powiedział Gedeonowi: Gedeonie, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianitów w ich ręce. Bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Kto tak postąpi z wojskiem? Kto bojaźliwy, niech odejdzie. Macie 32 tysiące przeciwko ilu? Przeciwko 135 tysiącom. Jest już znaczna przewaga liczebna, a Pan prosi, żeby powiedzieć, iż kto się boi, niech wraca do domu. 22 tysiące odeszło. Zostało jedynie 10 tysięcy. Panie, już dosyć. Już wystarczająco odesłałeś wielu, ale wciąż byli oni zbyt liczni. Pan więc rzekł tak, jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę. Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepcze, odstaw osobno. Innymi słowy, tak chłeptali wodę. Nie zademonstruję dokładnie, ale chłeptali wodę językiem. Innymi słowy, podczas gdy pili, mogli obserwować, czy wróg nie nadciąga, czyli pilnowali się. Byli też inni, czytamy. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. Byli oni tak bardzo spragnieni. Każdy z nas w swoim naturalnym człowieku by uklęknął i zanurzył głowę w wodzie, ale owych 300 tak nie zrobiło. Pan więc rzekł, owych 300, którzy chłeptali wodę, tych użyję, by wydać Madianitów w Twoje ręce. Chcę, by pozostali wrócili do domów. I tak się stało. Co wtedy Gedeon pomyślał? Zostało mi tylko 300 i ja sam, no i Pan. Myślę, że to sobie uświadamiał. Przedstawmy to. Punkt A. Relacja o Gedeonie pokazuje nam, jak być zwycięzcą. Punkt pierwszy. Musimy znać swoje ja i uświadamiać sobie, że jesteśmy najmniejsi. To właśnie Gedeon powiedział Panu. Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów. Ja sam zaś, najmłodszy w domu mego ojca. Taki był i Paweł. W liście do Galatów 6:3 mówi, jeśli bowiem ktoś sądzi, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Nie sądźcie, że jesteście czymś. W publikacji Szkolenie Starszych przeczytamy słowa brata Lee. Tak się módlcie, Panie, uratuj mnie od ambicji, chęci bycia kimś w Twoim odzyskiwaniu. To okropne, całkowicie sprzeczne z tym wersetem 6:3. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy niczym, a On wszystkim. Nie myślcie więc, że jesteście czymś, kiedy jesteście niczym, bo w przeciwnym razie zwodzicie siebie. Punkt drugi. Musimy mieć niebiańską wizję Chrystusa, który jest centrum i pełnym zakresem wiecznej Bożej ekonomii. To obejmuje ukazanie się anioła Jahwe Gedeonowi. I tak jak wspomniałem w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, Pan ukazał się Szawłowi z Tarsu, późniejszemu Pawłowi. Na pierwszym spotkaniu na tablicy za mną narysowane było koło. Wzniosłe i straszliwe koło, oznaczające poruszanie się Bożej ekonomii. W kole tym Chrystus jest piastą, szprychami wierzący, a obręcz to Kościół, który jest ciałem Chrystusa, znajdującym zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Można to też powiedzieć następująco. Piasta przedstawia Chrystusa, który jest centrum Bożej ekonomii, a obręcz to Chrystus jako pełny zakres tej ekonomii, ponieważ jest Kościół, ciało Chrystusa, który jest powiększeniem i rozszerzeniem Chrystusa. To wyraz Jego. Tak więc On jest pełnym zakresem Bożej ekonomii. Punkt trzeci. Musimy złożyć siebie Bogu jako żywą ofiarę zgodnie z Jego dobrą, miłą i doskonałą wolą, żeby uzyskać rzeczywistość i życie codzienne ciała Chrystusa. To list do Rzymian, rozdział 12. Musimy być tymi, którzy słyszą Pańskie wezwanie skierowane do zwycięzców w Księdze Objawienia, rozdziałach 2 i 3 i na nie odpowiadają. Tak zrobił Gedeon. Usłyszał Pańskie wezwanie i na nie odpowiedział. Musimy robić to samo. Pan wzywa dzisiaj zwycięzców. To wielki dzień w historii Kościoła, kiedy Pan tak wzywa swój lud. Rozgłasza. Chcę zwycięzców. Chcę tych, którzy będą tworzyć moją oblubienicę, która mnie sprowadzi. To dlatego musimy po prostu powiedzieć Panu, uczyń mnie zwycięzcą, budulcem Twej zwycięskiej oblubienicy. Nie ze względu na moją duchowość, ale żebym stanowił część Twej zbiorowej oblubienicy. Dobrze, przejdźmy do punktu czwartego. O czwartym powodzie Jego powodzenia. Musimy zburzyć bożki, jakie mamy w sercu, w swoim życiu i w pracy, przez wzgląd na Pańskie świadectwo i uświadamiać sobie, że z jednej strony Bóg prowadzi nas do radowania się Chrystusem jako życiem, światłem i mocą. Czyż nie jest to wspaniałe? Pierwszy list do Koryntian 1:9. Bóg jest wierny. W czym? W tym, że wprowadza nas w radowanie się Chrystusem jako życiem, światłem i mocą. Jest też inna strona tego. Bóg jest wierny. Mówimy, nabyłem nowy samochód. Bóg jest wierny. Może student otrzymał najwyższą notę ze sprawdzianu. Bóg jest wierny. Posłuchajmy tej drugiej części na temat wierności Boga. Bóg jest wierny i pozwoli nam na doświadczanie trudności finansowych, cierpień emocjonalnych, cierpień fizycznych i stratę naturalnej dobroci. Co wy na to? Pamiętam, jak pewna siostra zwróciła się na spotkaniu do brata Lee. Bracie Lee, kiedy byłam niezamężna, nigdy nie wybuchałam. Teraz jestem zamężna, mam kilkoro dzieci i tak często tracę panowanie nad sobą. On odparł, siostro, musisz mieć jeszcze jedno dziecko. Jeszcze więcej powinnaś tracić panowanie nad sobą. Kto tak odpowie chrześcijance? Wiedział, że ta siostra jest taka naturalna. Jej dobroć była naturalna. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że naturalną dobroć trzeba skruszyć na tyle, że powiemy, Panie, nie mam własnej dobroci. Musisz być moją dobrocią, bo inaczej koniec ze mną. To pasuje do tego, co Pan powiedział do jednego człowieka. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jedynie Bóg jest dobry. Pan więc postawi nas w takich sytuacjach, w których utracimy swoją naturalną dobroć. Dlaczego? Żebyśmy brali Chrystusa za swoje zaspokojenie, byli Nim napełnieni i pozwalali Mu zajmować pierwsze miejsce we wszystkim. Możemy zaświadczyć, że tak stało się z Hiobem. Mieliśmy studium krystalizujące tej księgi. Pamiętamy, jak na początku Hiob mówił, jaką to jest wspaniałą osobą. Wiele ucierpiał. Jego przyjaciele, jak tylko zaczynali mówić, przysparzali mu jeszcze więcej cierpienia. Pomyślelibyście sobie, przynajmniej została mi żona. Ale również i ona powiedziała mu, przeklnij Boga i umrzyj. I co zrobił Hiob? Po tym wszystkim otworzył swe usta i przeklął dzień swych narodzin. Tak zaczął tracić swą naturalną dobroć. Nie cieszył się z urodzin. To były przeklęte urodziny. Powiedział, czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Dziękujemy Panu, że stracił swą naturalną dobroć, ponieważ na koniec Jahwe przyszedł do niego i mówił z nim. I Hiob ujrzał Boga. Czyż nie jest to wspaniałe? Oznajmił, dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzałem Cię, moje oko. To ogromna różnica. Wiele wiedziałem o Tobie, ale nigdy nie otrzymałem objawienia o Tobie. Widzę Cię po raz pierwszy i czuję odrazę do siebie. Już nie kocham siebie. Nie mówię, jak dobry jestem, jak prawy w naturalny sposób. Czuję do siebie odrazę i kajam się w popiele. To wspaniałe zakończenie. Początek końca księgi Hioba. Punkt B. To jak dokonuje się wybór zwycięzców, widzimy na podstawie wybrania 300 mężów. Bóg powiedział Gedeonowi, że ten miał za dużo ludzi, przez co wskazywał, że będzie on walczyć za Izrael. Po dokonaniu pierwszego wyboru odeszło 22 tysiące. Tym już się podzieliłem. Punkt pierwszy. Ci, którzy zostali, chcieli przypisać sobie chwałę. O tym mówi Księga Sędziów 7:1-2. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale Pan powiedział, nie przyjmuję chwały od ludzi. To było wspaniałe, gdy Bóg stał się człowiekiem i tak oznajmił. Jaki człowiek żyjący na ziemi w tamtym czasie mógł coś takiego oznajmić? Nie przyjmuję chwały od ludzi. I potem rzekł do faryzeuszy i sadyceuszy. Jak możecie uwierzyć, kiedy przyjmujecie chwałę od siebie nawzajem, a chwały, która jest od jedynego Boga, nie przyjmujecie? Punkt drugi. Ci, którzy odeszli, byli lękliwi i bojaźliwi. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, ten, kto miał jeden talent, zakopał go w ziemi. Dlaczego tak zrobił? Między innymi dlatego, że się bał. W przypisie przeczytamy, że powinniśmy dobrze i śmiało korzystać z Pańskiego daru. Pan dał nam wszystkim coś z samego siebie. Musimy dobrze i śmiało inwestować ten talent w ciele lub w głoszeniu Ewangelii, usługując Chrystusem. Dobrze i śmiało. Kiedy przeprowadziłem się do Anaheim, pamiętam, jak schodziłem ze schodów z bratem Lee, a on rzekł do mnie, Ed, chciałbym, żebyś wiedział, przez Anaheim przewaliła się tylko co wielka zawierucha. To jakby bomba wtedy wybuchła.
Bomba.
Ed chce, żebyś o tym wiedział. Problem polega na tym, w Anaheim, na spotkaniu prorokowania, że ci, którzy powinni przemawiać, nie przemawiają, a ci, którzy nie powinni tego robić, to robią. Na tym polega problem. Potem wygłaszał poselstwa na podstawie księgi Nehemiasza. Bardziej wtedy zrozumiałem, co miał na myśli. Mówił, że Nehemiasz był śmiały we właściwy sposób. Tacy powinniśmy być. Kłopot w tym, że wielokrotnie postępujemy właściwie, ale nie jesteśmy śmiali. Innymi razy jesteśmy śmiali, ale nie postępujemy właściwie. Musimy być i tacy, i tacy. Musimy być śmiali w odpowiedni sposób, właściwi i śmiali. Czasem, gdy jesteśmy na spotkaniu prorokowania, czasem myślę sobie, dlaczego brat David Yun czymś się nie podzieli? Wiecie, o co mi chodzi. Chartel czymś powinien się podzielić. Postępuje właściwie, ale powinien być śmiały. Brat Lee mi o tym powiedział, o tym, żeby być śmiali we właściwy sposób. Na koniec powiedział, zostawmy to, będę po prostu wzywał braci. I tak robił. Tom, wstań i się podziel. Wzywał różnych braci. Szkolił nas, byśmy przemawiali bez względu na to, jak się czujemy. Przemawiali przez wiarę. Zapomnijcie o uczuciach w swoim stanie i wypowiadajcie prawdę na temat wiecznej Bożej ekonomii. Lubię go za to. Punkt C drugiego wyboru dokonano na podstawie tego, jak lud zbrojny pił. Tych, którzy pili bezpośrednio ustami, Bóg wyłączył. Tych, którzy pili podnosząc rękę z wodą do ust, Bóg wybrał. Gdyż byli oni tymi, którzy zapierali się własnego ja, ponieważ w ten sposób pili, mogli pilnie czuwać, czy wróg nie atakuje. Punkt pierwszy. Ci, którzy mają sposobność sobie dogodzić, ale tego nie czynią, są tymi, którzy zapierają się własnego ja i z którymi uporał się krzyż i poświęcają własny odpoczynek i wygodę dla Bożego zamysłu w dniu Jego wyprawy wojennej. To psalm 110, werset 3. Zachęcam. Zanoście krótkie modlitwy i módlcie się tymi wersetami. Duch w naszym duchu to duch, który zapiera się własnego ja. Ćwiczymy swego ducha, żeby dotknąć ducha, a duch w was zapiera się własnego ja. Pan miał doskonałe człowieczeństwo, ale zapierał się go, porzucał siebie i żył przez życie Ojca. Teraz jest duchem. Jakim duchem? Który zapiera się swego ja. To dobra nowina. Punkt drugi. Zwycięzcy bezwzględnie zabiegają o Bożą chwałę i nie boją się niczego z wyjątkiem tego, by nie urazić Pana ani nie utracić Jego obecności. Pozwalają na to, by krzyż uporał się z ich ja. Przejdę teraz do punktu D. Chcę, żebyście to zrozumieli. Bardzo mi się ten punkt podoba. Bóg dał Gedeonowi 300 mężów i uczynił ich jednym ciałem, symbolizowanym przez okrągły bochenek chleba jęczmiennego, który wtoczył się do obozu Madianitów na dowód ich porażki i Bożego zwycięstwa. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ w 7 rozdziale Księgi Sędziów Bóg powiedział Gedeonowi, lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem pod obóz Madianitów, tak blisko, żebyś słyszał, co mówią. I on tak zrobił. Podkradł się. A Pan rzekł, i posłuchaj, co tam mówią. A potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. To zdumiewające. Bóg zesłał sen na wrogów. żeby powiedzieć im, co się stanie. Bóg jest niesamowity. Nie można go zamknąć w ramkach. Posłuchajmy, a gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Madiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przywrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział, nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Jasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Madianitów i cały obóz. Gdybym był Gedeonem, zwróciłbym się do Pury słowami. Chwała Panu. Ale czytamy tak. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu, jego wykład oddał cześć Bogu. Tak zrobił. A co oznacza okrągły bochenek chleba jęczmiennego? Księga Sędziów 6:16. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Ten bochenek, okrągły bochenek, oznacza jednego człowieka. 301 mąż w jednomyślności, bez żadnych opinii, staczali bitwę dla Pana. Symbolizował ich okrągły bochenek chleba jęczmiennego. Co oznacza jęczmień? Zmartwychwstanie. O tym trochę dalej piszę. Ale krótko powiem, oznacza zmartwychwstanie. Co oznacza chleb? W pierwszym liście do Koryntian 10:17 czytamy, że Kościół jest symbolizowany przez jeden chleb. To doprawdy wspaniałe. Czym więc jest ten okrągły bochenek jęczmienny? Powiem tak, ale to nie jedyne wyjaśnienie. Ale też oznacza scaloną grupę współpracowników, którzy trwają w jednomyślności, przestrzegają zasady ciała i przebywają w zmartwychwstaniu. Są jedno z działającym Bogiem w poruszaniu się Jego ekonomii, koła, by okazać Jego zwycięstwo i pokonać Jego wroga. Czyż nie jest to wspaniałe? Zapisałem to sobie. Miałem społeczność. Zapisałem sobie. Nie mówię, że odnosi się to tylko do współpracowników. Można to też odnieść do witalnej grupy, starszych. Chcemy być scaleni w jedno. W okrągły, nie kwadratowy bochenek, który może się toczyć, jak to koło, poruszanie się Bożej ekonomii. Wtarza się do obozu Bożego wroga, obala namiot, pokonuje Bożego wroga. Dlaczego? Ponieważ jednomyślność jest uniwersalnym kluczem do każdego błogosławieństwa z Nowego Testamentu. Może dlatego, że jestem jednym ze współpracowników. Nigdy nie zapomnę tej wywieszki na drzwiach, że nikt nie może wchodzić. Modliłem się rano do Pana, bym mógł zobaczyć się z bratem jeszcze jeden raz. Tam poszliśmy tam grupą. Był tak chory, że nie mogliśmy wejść. Była tam wywieszka na drzwiach. Poszedłem więc do biura Andrew i tak się właśnie pomodliłem. Powiedziałem mu, że chciałbym jeszcze raz zobaczyć się z bratem Lee. Ale jest ta wywieszka, odparł. Nie patrz na to, po prostu wejdź. Zapytałem, czy mogę zabrać ze sobą Kerego? Tak, pojechaliśmy tam. Na wywieszce czytam, nie wchodzić, nie pukać. Ale dla mnie To, co powiedział Andrew, było pańskim przemawianiem. Zapukałem więc do drzwi. Kto je otworzył? Tom. Spojrzał na mnie. Chwała Panu, bracia. Tak się cieszę, że tu jesteście. Weszliśmy. Brat Lee miał zamknięte oczy. Był bardzo chory. Podeszliśmy z Tomem do niego. Szeptem powiedział, że Ed i Kerry są tu. Spojrzał na nas. Zapytał, czego bracia chcecie? Bo zawsze czegoś chcieliśmy, gdy szliśmy do niego. Odpowiedziałem, nie chcemy niczego. Kochamy cię i brakuje nam ciebie. Tak powiedziałem. I prawie, że się rozpłakałem. Kochamy cię i brakuje nam ciebie. I co dalej? Nie wiedzieliśmy. James, ile masz dzieci? Troje? Dwóch chłopców i dziewczynkę, tak? Założę się, że one czasem cię pasą po ludzku. A co dopiero duchowo? Kiedy twój syn zaczął szkolenie pełne tatowe, założę się, że to było pasienie cię. A kiedy zaczęła szkolenie twoja córka, pamiętam, jak z nią rozmawiałem o tym i się modliliśmy. I potem zapisała się na szkolenie. To pasienie. Dlaczego o tym mówię? Kerry powiedział mu, nad czym teraz pracuje, że pisze artykuł do czasopisma Affirmation and Critic. Bradley się ucieszył. Potem ja powiedziałem, że współpracownicy zaczynają się scalać razem. Kiedy wcześniej go o to pytałem, o scalanie się współpracowników, on odparł, o, to jest naprawdę trudne. Trudno jest współpracownikom się scalać razem. Powiedziałem, że zaczynamy się razem scalać. Ucieszył się bardzo. Tak więc, święci, mówię teraz o współpracownikach. Jestem bardzo wdzięczny. Nie osiągnęliśmy celu, ale tą drogą scalania podążamy. Tą drogą idziemy, wszyscy. Czy nie cieszymy się, że brat Lee tę sprawę nam pozostawił? Redagowałem książkę Praktyczne uwagi dotyczące scalania. Brat Lee poprosił mnie i Boba Dunkera, żebyśmy pojechali do Londynu i tymi treściami się podzielili. Zapytałem Boba, co brat Lee rozumie przez scalanie? Redagowałem tę książkę. Byłem na spotkaniach. Różni się to od zobaczenia tego. Razem więc uważnie to czytaliśmy w duchu i w atmosferze modlitwy. Mieliśmy społeczność i coś zobaczyliśmy. W jakim seminarium znajdziemy taką książkę? W mieście Fort Worth znajduje się seminarium Southwestern. To dobre seminarium z fundamentalnym nauczaniem. Ale tam nie ma żadnej książki na temat scalania. Kiedy brat Lee zaczął na ten temat mówić, był to dla nas jak obcy język. Ale teraz coś widzimy. Czegoś doświadczyliśmy. To znajduje się w Piśmie Świętym. Bóg scalił razem ciało. Pierwszy list do Koryntian 12:25. Aby nie było podziału w ciele. Jest tu więc okrągły bochen jęczmiennego chleba. Pan powiedział Gedeonowi, że uderzy Madianitów jak jeden człowiek. Ten okrągły bochenek oznacza tego jednego człowieka, scaloną grupę braci, którzy byli jednomyślni. Dlaczego o tym mówię? Gedeon powiedział im, zróbcie dokładnie to, co ja. Nie odpowiedzieli, daj spokój, miejmy na ten temat społeczność. Odparli, dobrze, zrobimy to, co ty. Bardzo się cieszę, że wokół brata Lee byli bracia, którzy robili to, co on mówili, amen. Zróbmy to. Tak było z Tomem. Brat Lee mówił, Tomasz, a on, amen, bracie Lee. Brat Lee nie pochlebiał Tomowi. Bardzo go lubił. Ja też go bardzo lubię. Nie pochlebia mu, ale jego służba dla brata Lee była czymś z wieczności. Miała wartość związaną z wiecznością. Dobrze, ten okrągły chleb, scalona grupa braci, trwająca w jednomyślności, przestrzegająca zasady ciała i w zmartwychwstaniu, tym jest jęczmień, być jedno z kim? Działającym Bogiem w poruszaniu się Jego ekonomii, aby okazywać Jego zwycięstwo. On już odniósł zwycięstwo. My je musimy jedynie okazywać i pokonywać jego wroga. Dobrze, przejdę dalej. Punkt pierwszy. Gedeon i jego mężowie poruszali się i działali razem w jednomyślności, jako jeden człowiek, co oznaczało jedność w duchu i życie codzienne w ciele. To cytat z dzieł zebranych Watchmana Nee. Mówię, co on powiedział. Pamiętam, że swego czasu wcześniej na spotkaniu z bratem Lee, Tom też tam był, dzieliłem się z nim jego snem. Pod koniec książki o życiu Boga Człowieka mówi on o śnie, jaki miał, kiedy prześladowała go japońska żandarmeria wojskowa. Pan zesłał na niego sen, w którym zobaczył szeroką drogę, prościutką, bardzo szeroką, i wstawało słońce i oświetlało tę drogę. Ta szeroka droga prowadzi nas. Do Pańskiego powtórnego przyjścia. To szeroka droga Pańskiego przyjścia i posługi wieku, która sprowadzi Pana jak słońce, które wstaje wysoko. Czy wiecie, co brat Lee powiedział nam, kiedy wyszliśmy z Karen? Bracia, wciąż mam przed oczami ten sen. Miał łzy w oczach. My też mieliśmy łzy w oczach. Kiedy wyszliśmy, łzy popłynęły nam z oczu. Staraliśmy się powstrzymywać. Oto brat odchodzi z tego świata i mówi nam wciąż o tym śnie, jaki ma przed oczami. To dlatego taki jestem. Jeśli odejdę, chcę, żebyście szli tą drogą. Wciąż w śnie. Święci, zachęcam do zajrzenia do książki Życie codzienne Boga Człowieka. Pod koniec brat Lee mówi o tym śnie. To doprawdy wspaniałe. Mówi o tym w sferze życia przez wiarę. To właśnie znaczy żyć przez wiarę. Dobrze, dalej czytamy. Byli razem zespoleni w zmartwychwstaniu, symbolizowanym przez jęczmień, którego ziarno dojrzewało w pierwszej kolejności, żeby być jednym chlebem symbolizującym Kościół. Punkt drugi. Myśl o tym, że Kościół jest jednym chlebem, Paweł zaczerpnął ze Starego Testamentu, który wymienia ofiarę z pokarmów. To znajdujemy w praktycznych uwagach dotyczących scalenia. Jesteśmy licznymi ziarnami, żebyśmy zostali zmieleni na przednią mąkę zaprawioną oliwą i stali się ciastem, chlebem, jakim jest Kościół. Punkt trzeci. Mam to napisane na ścianie. To pisał brat Lee. Wszyscy współpracownicy i starsi powinni siebie nawzajem paść i kochać, żeby stanowić model życia ciała. To słowa brata Lee. Wszyscy współpracownicy i starsi powinni stanowić model życia ciała. Pamiętam, jak się tu przeprowadziłem. Współpracownicy zaczęli się razem scalać i odbyło się duże spotkanie. Większość świętych z hrabstwa Orange się zebrała i też współpracownicy. Pewna siostra wstała i w niewinności i czystości podeszła do mikrofonu, wskazała na współpracowników i rzekła: spójrzcie, święci, współpracownicy są jedno. Tak się z tego ucieszyliśmy, ale to wskazywało, że był czas, kiedy współpracownicy nie byli jedno. To też wskazuje, że święci wiedzą, kiedy współpracownicy są jedno lub nie. Święci wiedzą, kiedy starsi kochają siebie nawzajem albo nie. Kiedy więc zbieramy się razem, czy to będzie witalna grupa, służba, cokolwiek, musimy mieć na względzie przede wszystkim to, że musimy paść siebie nawzajem i kochać, żeby to stanowiło model życia ciała. Punkt E. Gedeon i jego 300 mężów stoczyli bitwę i się trudzili, ale to całe zgromadzenie Izraela przegoniło wroga i zebrało plon, co oznacza, że kiedy zwyciężamy, całe ciało zostaje ożywione, aż Jahwe, który jest pokojem, Jahwe Shalom, zakróluje na ziemi. Gedeon zburzył ołtarz Baala, a zbudował ołtarz dla Jahwe i nazwał Jahwe Shalom. Dobrze, przejdźmy do punktu F. Kiedy Gedeon i jego mężowie ścigali królów madianickich, cytat z Biblii, mimo zmęczenia prowadzili dalej pościg. Święci, jeśli mimo zmęczenia podążacie dalej, to dobrze. Jeśli jesteście wycieńczeni, nie przestawajcie podążać. Mimo zmęczenia prowadzili dalej pościg, ponieważ otrzymaliśmy Boże miłosierdzie, by usługiwać i żyć w rzeczywistości wiecznej Bożej ekonomii. Nie zniechęcajmy się. Możemy się trudzić, aż będziemy wyczerpani. Jednak nasz trud jest według Bożego działania, które działa w nas w mocy. Greckie słowo trudzić w liście do Kolosan pod koniec rozdziału pierwszego, gdzie Paweł mówi, w tym też celu się trudzę, aby przedstawić każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie. W tym też celu się trudzę, zmagając się według jego działania, które działa we mnie w mocy. Te słowa trudzić się wskazują na trud, aż będziemy wyczerpani. To paradoks. Ponieważ fizycznie jesteśmy wyczerpani, ale jednocześnie pełni energii wewnętrznie. Czyż tego nie doświadczaliśmy? Możemy być wyczerpani w sferze fizycznej, ale wewnętrznie jesteśmy ożywieni. Punkt rzymski trzeci. Musimy zobaczyć, jakie głębsze znaczenie ma sekret porażki Gedeona. Chwała Panu za to. Musimy chwalić Pana za wszystkie święte ostrzeżenia zawarte w Biblii. Punkt A. Po pierwsze, Gedeon nie był życzliwą osobą. Życzliwość to coś wielkiego. W liście do Rzymian 2:4 czytamy. Życzliwość Boga prowadzi cię do nawrócenia. Święci, mogę zaświadczyć, że zostałem zbawiony, ponieważ ujrzałem życzliwość Bożą, jaką okazywali mi chrześcijanie. Nie tyle chodzi o ich słowa, to była życzliwość Boża. Tak, jestem taki, jak Szaweł Starsu wobec studentów. Tak, lubię debatować, kłócić się z chrześcijanami, ale tak jak mój profesor, błyskotliwy człowiek, uczony, był w starszym wieku, emerytowany profesor, powiedział nam, że jest chrześcijaninem, narodził się na nowo, wierzy w Pana Jezusa. Pomyślałem sobie, co? Jak ktoś tak mądry jest chrześcijaninem? To niemożliwe. Obserwowałem go. Coś w nim było z boskiej godności. Nie miał tego, co my mamy, ale był wierny temu, co otrzymał od Pana. Na zajęciach dyskutowaliśmy na temat Ewangelii Mateusza, na temat 5-7 rozdziału. Teraz wiemy, że te rozdziały traktują o rzeczywistości Królestwa Niebios. Było wielu chrześcijan na wykładzie. Wykład był trudny. Jeden z moich najlepszych przyjaciół, który otrzymywał same piątki, rzekł, Ed, nie wybieraj tych wykładów. To z tych wykładów otrzymałem jedyną czwórkę. Rick, nie martw się, wybiorę, ponieważ chcę się czegoś dowiedzieć. Jestem ciekawy. Tak więc na wykłady chodzili chrześcijanie. Ich to nie obchodziło, bo oni otrzymywali czwórki, trójki. Ja otrzymałem z tych wykładów piątkę. Nie wiem, jak to się stało. To było oczywiste, że Pan był ze mną bez mojej wiedzy, jednakże nie byłem jeszcze zbawiony. Tego człowieka podziwiałem. podjęliśmy dyskusję. Też chciałem zabrać głos. Podniosłem rękę. Doktorze Lindquist, to, co Jezus powiedział w tych rozdziałach, my nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Jak ktoś może uderzyć mnie w prawy policzek, a ja mu nadstawię drugi? Ktoś prosi o tunikę, a ja mu daję koszulę. Ktoś prosi, bym przeszedł z nim 2 kilometry, a ja idę z nim 3. Doktorze Lindquist, jeśli tak bym zrobił, inni wleźliby mi na głowę, wykorzystaliby mnie. Chrześcijanie się zmieszali, a ja się cieszyłem. Ale taki byłem. Potrzebowałem ogromnie zbawienia. Co na to odpowiedział doktor Lindquist? Mógł rozerwać mnie na strzępy tym swoim rozumem. Wiecie, co powiedział? Wszystkich innych uciszył. Chwileczkę. Pan Marx poruszył bardzo ważną sprawę. Tylko tyle. Poruszyłem tak ważną sprawę. Byłem zdumiony. To Boża życzliwość. Później się okazało, że on za mnie się modlił. Powiedział mi o tym. Otrzymał ode mnie przekład odzyskiwania. Zanim odszedł do Pana, powiedział mi, że bardzo mu się podobały przypisy, które mówiłem, żeby przeczytał. Ucieszyło mnie to bardzo. Dobrze, punkt A. Gedeon nie był życzliwą osobą. Zabił tych mieszkańców, którzy go nie wspierali, przez co złamał 6. Boże przykazanie. Chrystus jako Boża życzliwość poprowadził nas do nawrócenia. Również list do Tytusa 3:4 mówi, ale kiedy ukazała się życzliwość? Oznacza to, że kiedy Chrystus stał się człowiekiem, był Bożą życzliwością, która ukazała się na ziemi. Przeczytajcie Ewangelię. Czyż nie ma tam Bożej życzliwości? 8 rozdział Ewangelii Jana. To niewiarygodne. Punkt B. Po drugie, jak Gedeon postępował, oddawał się pożądaniom ciała i nie nakładał żadnych ograniczeń na swe cielesne pożądania. Wskazuje na to Księga Sędziów 8:30, która mówi nam, że Gedeon miał 70 synów, gdyż miał wiele żon. Oprócz tego jego nałożnica, przebywająca w Sychem, również urodziła mu syna. Ten syn przysporzył dużych problemów. Tym samym Gedeon złamał 7. przykazanie. Święci, powiem to szczególnie do braci. Brat Lee nakazywał nam, też siostrom, żeby nie przebywać sam na sam z kimś z przeciwnej płci. Nie ufajcie sobie. Brat Lee powiedział nam, że pewnego razu młodsza siostra zaproponowała mu, że odwiezie go do domu, w sali spotkań. Odległość nie była duża. Brat Lee nie skorzystał. Dlaczego? Ponieważ byłby tylko z tą siostrą. Nikogo innego nie byłoby w samochodzie. Miał prawie 90 lat, ale tej zasady przestrzegał. W LSM dlatego są okna w każdym biurze. To nas chroni. Nie ufajcie sobie. Nigdy nie powinniście ufać własnemu ja, ani swemu ciału. Punkt C. Po trzecie, wprawdzie Gedeon dobrze zrobił, odrzucając propozycję panowania nad ludem. Posłuchajcie, co zrobił. Jednak pragnął od niego łupu, złotych kolczyków, przez co złamał 10. przykazanie, a lud mu je oddał. Zrobił efod ze złota, który przyjął od ludu i stał się ten efod bożkiem dla dzieci Izraela. W wyniku tego rodzina Gedeona i cała społeczność Izraela uległa zepsuciu. Odnośnik Księga Wyjścia 32:1-4 z przypisem. Zapamiętacie, jak wam powiem. Kiedy Aaron zrobił złotego cielca, powiedział dzieciom Izraela, by zdjęły złote kolczyki i je złożyły. Z nich zrobił złotego cielca. Co to oznacza? W przypisie przeczytamy, że upiększanie siebie prowadzi do bałwochwalstwa. Przeczytamy o tym w przypisie. Bradley dużo o tym mówił. Wracał do tego. Dotyczy to nie tylko Gedeona, ponieważ on porzucił Boga i złączył siebie z szatanem. To doprowadziło do zepsucia jego rodziny i całej społeczności Izraela. To z tego powodu panuje chaos dzisiaj, ponieważ ludzie porzucili Boga i złączyli się z szatanem. Możemy powiedzieć, że wszystkie grzechy, całe zło, wykroczenia i bunt pochodzą z jednego źródła, porzucenia Boga i złączenia się z szatanem. W każdym razie, kolejny punkt, pobłażanie przez Gedeona pożądaniu seksualnemu i chciwość na złoto doprowadziły do bałwochwalstwa. Chciwość jest bałwochwalstwem. List do Kolosan 3:5. A zarówno rozpusta, jak i chciwość powiązane są z oddawaniem czci bożkom. Porażka, jaką on poniósł, pokazuje nam, że musimy sprawować ścisłą kontrolę nad sobą w sprawach dotyczących współżycia płciowego i bogactwa. Bracia i siostry, mogę zaświadczyć, popatrzcie na świat chrześcijański. To dlatego są tak zwani znani kaznodzieje. Z tego powodu upadli. Dziękuję Panu za Billy Grahama. On zajmował się głoszeniem Ewangelii i tylko tym. Tylko to znał. Pewnego razu czytałem coś bratu Lee o Nowej Jerozolimie. Powiedział: Ed, nie sądzę, że Billy Graham rozumie te rzeczy. Całkowita racja, bracie Lee. Billy Graham wyznawał, że jego żona zna Biblię lepiej od niego. Bradley powiedział coś o jego głoszeniu. Bracia, musicie się uczyć od niego tego, jak mówi, jakie podaje przykłady. Jest pełen godności, a jednocześnie potężny. Cenię go sobie. Kiedykolwiek doradzał komuś, jeśli to była osoba płci przeciwnej, drzwi zawsze były otwarte. Ktoś też inny był obecny. Jeśli chodzi o finanse, nie mówię, że musimy tak robić. Otrzymywał określone wynagrodzenie ze swej organizacji i każdy wiedział, ile to było. Wiedziano, że nie był bogaty. W taki sposób chronił siebie przez całe życie. Cenię to sobie. Bradley to w nas wlewał. Uważajcie na osoby przeciwnej płci. I uważajcie, jak postępujecie z pieniędzmi. Uważajcie na chciwość. Punkt A. Nawet król Salomon, otoczony chwałą w Królestwie Izraela, wraz z przepychem tego królestwa, uszczytu jego potęgi, na początku bał się Boga i go kochał, a na koniec stał się czcicielem bożków, do czego skłoniły go żony cudzoziemki. Aż trudno w to uwierzyć. Kiedy o tym się czyta, to zdumiewające. Bracia, jedynie powtarzam, co mówi posługa. Bunty, jakie się szerzyły, kiedy wierzący odchodzili z kościoła. Zacytuję posługę. Łączyli się z demonami podziału. Na podstawie czego tak możemy powiedzieć? W Ewangelii Jana 17:15, kiedy Pan się modli o jedność swoich wierzących, w tym wersecie mówi do Ojca, żeby zachował ich od działań złego. W grece od działań nie występuje. To zaznaczamy kursywą. Dobrze, Bradley w poselstwach na temat prawdy cytuje to zdanie dosłownie z greki. Żeby zachował ich od złego. Czym jest to zło tutaj? To zło podziału. Podziały są złe. Punkt B. Po śmierci Gedeona degradację Izraela zapoczątkowało porzucenie Jahwe przez lud, jego Boga, i oddawanie czci bożkom Kananejczyków, co doprowadziło do pobłażania cielesnym pożądaniom. Również syn nałożnicy Gedeona, Abimelek, zgładził 70 innych synów Gedeona, a jedynie Jotam, inny syn, uciekł. Chwała Panu za Jotama. Poszedł on na górę Garizim i powiedział przypowieść. Abimeleka przyrównał do krzewu ciernistego. Jeśli ogień z niego wyjdzie, pochłonie was wszystkich. Coś jeszcze powiedział. Przeczytamy o tym w książce Wszechzawierający Chrystus. Jeśli powie do drzewa oliwnego, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby wynosić się nad inne drzewa? Znaczy to, jeśli rządzi tobą ambicja i chcesz wynosić się nad inne drzewa, tracisz funkcję i nie udzielasz ducha, czyli oliwy. Jeśli postępujemy przez ducha, poważamy Boga dzięki udzielaniu świętym ducha. Poważamy innych. To samo z winoroślą. Nie wynosi się ona nad inne drzewa. Nie rządzi nią ambicja. Nie porzuca swego młodego wina, które rozwesela bogów i ludzi. Czym jest to młode wino? Bóg jako miłość, jako życie. Dlaczego? Ponieważ w pieśni nad pieśniami czytamy: Twoja miłość jest lepsza od wina. Wino również oznacza pańskie orzeźwiające życie. Jeśli żyjemy przez to życie, radujemy się Panem jako miłością, usługujemy Panem jako życiem i miłością, żyjemy w życiu i miłości, uszczęśliwiamy Boga i ludzi. Dziękujemy Panu. Jotam uciekł i to powiedział. Przeczytamy o tym w książce Wszechzawierający Chrystus. Dobrze, punkt C. Jotam odważnie wygłosił przypowieść o panowaniu Abimeleka jako panowaniu krzaka ciernistego, w przeciwieństwie do tych, którzy przypominają drzewa oliwne, figowe i winorośle i którzy porzucają ambicję oraz stają się kanałami zaopatrzenia dla Bożego ludu. Bóg odpłacił za zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, kiedy zgładził swoich 70 braci i sprowadził na powrót całe zło mieszkańców Sychem na ich głowy. I spadło na nich przekleństwo, jakie wypowiedział Jotam, syn Jerubala Gedeona. Wspaniałe. Co wspaniałe? To drzewo oliwne, winorość i drzewo figowe. Ale przekleństwo Jotama spadło na nich. Przeczytam ostatnie dwa punkty. Punkt D. W odniesionym powodzeniu Gedeon złączył się z Bogiem, ale w poniesionej porażce z szatanem. Porzucić Boga i złączyć się z szatanem to przyłączyć się do głębszego, ambitnego dążenia, jakie tkwi w złym. Święci, to dlatego mówiłem wcześniej, że jeśli porzucamy Boga i łączymy się z szatanem, wprowadza to chaos do naszej rodziny. Jaki chaos zapanował w jego rodzinie. Jaki potem zapanował chaos w społeczności Izraelitów. Punkt E. Nie mamy prawa rozchodzić się z Panem, ani nie mamy żadnego powodu, by Go porzucać. Musimy przyjmować Go, kochać, szanować, poważać, uważać, wywyższać i lgnąć do Niego, porzucając szatana bez reszty. Czy nie jest dobrze tym się modlić? Zanosić tego typu krótkie modlitwy? Wówczas będziemy błogosławieni. Błogosławiony jest każdy naród, społeczeństwo, grupa, jednostka, którego panem, głową, królem i mężem jest Jahwe. To dlatego psalm 33:13 mówi: błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe. Na tym polega głębsze znaczenie osoby Gedeona, walecznego Bożego wojownika. Na tym zakończę.